Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj między innymi o pracy aktora na planie filmowym w Polsce i za granicą. W studiu witam utalentowanego aktora filmowego i teatralnego, od kilkunastu lat związanego z Teatrem Wybrzeże, Piotra Witkowskiego, gdańszczanina.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Twórcy z sąsiedztwa.
No właśnie, urodził się pan w Gdańsku, po skończeniu szkoły teatralnej wrócił do rodzinnego miasta, dostając angaż w Teatrze Wybrzeże, ale od lat mieszka pan w Warszawie. Ułatwia to panu pracę w filmie? Jest pan bliżej kinowej produkcji?
Tak, w Warszawie jest jakby całe centrum filmowe, więc no nie da się trochę inaczej.
No tak, ale patrząc w drugą stronę, utrudnia to chyba funkcjonowanie w teatrze, bo próby do spektaklu trwają czasem 2-3 miesiące i praktycznie są codziennie. Mhm. No i pan musi być tu.
No dlatego, jak pan może wie albo nie, no raczej mało produkuję tutaj spektakli. Teraz tylko gram dwa tytuły i przyjeżdżam je grać z wielką radością, tylko no nie mam czasu na właśnie realizację.
Mhm. Czyli od czasu do czasu pan bywa wtedy, kiedy jest spektakl.
Tak.
Nie ma nowych propozycji teatralnych w Teatrze Wybrzeże?
Na razie nie ma takich rozmów, bo ten grafik rzeczywiście jest napięty.
Wróćmy do początku pana kariery filmowej. Krótko po ukończeniu łódzkiej szkoły zagrał pan w filmie Supermarket Macieja Żaka. To była nieduża rola, ale to był ten właściwy debiut na dużym ekranie.
Tak, tak. No,
pamięta pan
ją? Tak, pamiętam to. No. Pamiętam, że była taka sytuacja, że kręciliśmy jakieś fajerwerki i szwękier, czyli osoba, która trzyma kamerę na planie, wziął na ramię tą kamerę, zaszwękował za tymi fajerwerkami, potem z powrotem na nas, którzy siedzieliśmy na ziemi i ta kamera spadła na ziemię. Reżyser się odwrócił, mówi, nie widziałem tego, ale na szczęście nic się nie stało. Kompendium tam chyba uległo tylko drobnej destrukcji, ale nic się nie stało.
Czyli realizacja z przygodami była.
Tak, tak, tak.
Nieoczekiwanymi.
Z fajerwerkami.
No tak. Wielu pana kolegów po fachu, absolwentów różnych szkół teatralnych, mówiło mi, że byli kompletnie nieprzygotowani do pracy z kamerą. A jak było z panem? No bo z jednej strony absolwent łódzkiej filmówki, tak, tak to się mówi, ale w przypadku aktora to są jednak studia teatralne.
To znaczy, my mamy wydział reżyserii i wydział operatorski.
No tak, oczywiście.
I oni nas biorą do swoich etiud czasem, czasem nie, w zależności od tego, kto jak tam się podoba lub kto się z kim zna. Mhm. W każdym razie, no, nie wiem, to chyba z tym zawodem jest tak, że albo się go robi i się go uczy robiąc, albo się go nie robi i można teoretyzować, no.
No
nikt,
tak.
Nikt nie umie i każdy umie, no.
No tak, ale ci po Wrocławiu, Krakowie czy Warszawie, no w zasadzie nie mieli kontaktu z kamerą przeważnie w czasie studiów.
No tak, teraz to chyba wszyscy mają kontakt z kamerą już w tym momencie.
Że w czasie studiów już grają.
No teraz mają wszyscy telefony, nagrywają filmiki, odkąd mają telefon w ręku. Więc tak, tak, więc teraz wszyscy już mają jakiś kontakt z kamerą i w zasadzie, jeżeli ktoś chce na przykład się zaprezentować, to też może sobie nagrać przecież scenkę jakąś w domu na telefonie i jakby mamy ten dostęp ogromny w tej chwili do technologii, nie?
To prawda, czasy się zmieniły. Po debiucie na dużym ekranie przez kilka lat grał pan niewielkie role w serialach i filmach i takim przełomem była niewątpliwie rola znanego rapera Tomasza Hady w filmie Proceder w reżyserii Michała Węgrzyna. Mhm. Bracia Węgrzynowie, no bo Wojtek robił zdjęcia, mają takie początki w kinie niezależnym, ofowym nawet bym powiedział. Mhm. Pamiętam ich pierwsze filmy. I jak to było tutaj? Czy oni z góry już byli na pana zdecydowani, robiąc ten film, czy musiał pan regularny casting przejść?
Nie, nie, to w ogóle... Już to opowiadałem kilka razy, ale to było w ogóle inaczej. To znaczy, Michał w ogóle nie chciał mnie do tej roli.
Wręcz.
Tak, tak. On mi to powiedział już rok po premierze. Ale on w ogóle mnie nie chciał do tej roli. Oni byli trochę zdesperowani, ponieważ... Jeden z nazwiskiem nie mógł obciąć włosów, drugi z nazwiskiem jakby nie był przekonany do scenariusza, trzeci był jakiś coś tam, terminy się zbliżały, aktorzy, cała reszta obsady była pobukowana, lokacje były zabukowane i zostali bez aktora. No a ja powiedziałem, pamiętam, że pierwszy i jedyny raz chyba wtedy napisałem list do producenta, bo tak się najarałem na tę rolę i napisałem, że po prostu no będę 24 na dobę, 26 na dobę chyba napisałem nawet specjalnie. pracował nad tą rolą i że ich nie zawiodę. I rzeczywiście tak było, że jak mnie wybrali, to ja w zasadzie pracowałem nad tym cały czas, non stop. No. Mhm. I to była ogromna przygoda.
Wyzwaniem jest chyba zagrać prawdziwą postać, która jest znana, ma swoich fanów, no a film był realizowany właściwie tuż po śmierci Hady.
Mhm. No tak, to jest trudne, no bo spotykając się tam z członkami rodziny, czy niektórymi przyjaciółmi, czy znajomymi, no to każdy tam go znał trochę inaczej i każdy oczekiwał od tego filmu czegoś innego, więc nie da się spełnić oczekiwań i to jest zawsze trudne. No bo każdy go jakoś tam pamięta i chciałby, żeby w ten sposób on został pokazany i to jest jakaś taka presja, ale tak naprawdę, jeżeli gramy postać historyczną, to i tak w ostatecznym rozrachunku to jest zawsze kreacja. Więc trzeba się naładować informacjami, a potem to już podejmować autonomiczne decyzje.
No, udanie. Wypadł ten debiut w głównej roli, można powiedzieć, bo za rolę Hady otrzymał pan Tarnowską Nagrodę Filmową.
Tak, tak.
Jurorzy docenili pana kreację. To ważne wyróżnienie.
No, to było miłe, no bo to jak gdyby Kinga Dębska w ten sposób postanowiła mnie wyróżnić, bo bardzo jej się ta rola podobała, tak pamiętam.
Większość utworów w filmie zaśpiewał pan sam.
Tam są jakieś takie... Tam są jakieś takie szachry-machry, to znaczy tam jest, wszystko rapowałem sam, ale częściowo ten głos jest zmiksowany z jego głosem, tam częściowo w jednym momencie on się włącza, ja do końca tego nie wiem, jak to do końca jest tam użyte, ale chyba to jest razem z jego dorastaniem, oni zaczęli dokładać więcej jego głosu, który był cięższy, 40-letni, a nie 30-letni, więc chyba to jakoś tak realizacyjnie zostało ostatecznie rozwiązane.
A lubi pan hip-hop? Znał pan wcześniej twórczość Hady?
Nie, nie znałem wcześniej twórczości Hady i też nie słuchałem za bardzo wcześniej hip-hopu, dopiero potem zacząłem słuchać i teraz słucham hip-hopu. Tak, zdecydowanie.
Pamiętam, że krytycy kręcili nosami po obejrzeniu procederu, ale film odniósł sukces frekwencyjny. Był przebojem polskiego box-office'u jesienią 2019 roku. Czyli jednak widzowie zagłosowali za tym filmem. Pan się spotykał z takim odbiorem różnym właśnie tego obrazu?
Wie pan co, krytycy są od tego, żeby krytykować, a widzowie są od tego, żeby oglądać. Jeżeli widzowie przychodzą, to znaczy, że tak ma być. A krytycy zawsze będą krytykować. No takie jest ich zadanie, tak nawet nazywa
ale czasem,
się ich zawód.
Tak, ale czasem krytykują na pozytywnie, a czasem
tak,
na negatywnie.
Tak, ale wie pan co, ja to mam z krytykami, tak przepraszam uprzejmie, nie chcę nikogo obrazić, ale nie mogę od jednego krytyka przyjąć pochwały, a potem nie przyjąć nagany. Po prostu odrzucam ich wszystkich a priori.
Nie czyta pan opinii krytyków o sobie, o rolach?
Nie, bo generalnie to jakby i tak, no ja mam w sobie swój własny kompas i albo mi się coś podoba, albo mi się nie podoba i ewentualnie szanuję opinie znajomych, którzy, nie wiem, mają jakąś odmienną, ciekawą dla mnie wrażliwość albo podobną do mojej, no to wtedy możemy się powymieniać i sobie popolecać, ale no wie pan... Nie każdy...
Niektórzy krytykują po pewnej linii też, więc to...
No, więc o to chodzi. Część krytyk jest jakoś tam również pozytywnie napisana lub negatywnie napisana właśnie z powodów wszelakich, więc to też różnie bywa.
No tak, ale wykonując ten zawód, nie ucieknie pan od krytyków i ich opinii.
Nie, to oni nie uciekną ode mnie. Ja mogę od nich uciec, bo ja ich nie czytam, a oni muszą mnie oglądać.
To ciekawe spostrzeżenie. Po roli Tomasza Hady w Procederze kariera filmowa Piotra Witkowskiego nabrała rozpędu, a o tym, a także o ważnych rolach serialowych i wyzwaniach teatralnych porozmawiamy z naszym gościem w drugiej części audycji po przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią powracamy w Magii kina do rozmowy z Piotrem Witkowskim. Po świetnej roli w biograficznym filmie Proceder zaczął pan grać duże, często główne role w filmach i serialach telewizyjnych. Chciałbym jednak najpierw przypomnieć, drugoplanową, ale wyrazistą postać Capo Waltera z filmu Macieja Barczewskiego Mistrz. A dlaczego? Pierwszy raz chyba zobaczyłem pana na ekranie walczącego. Może coś mi umknęło z przeszłości, ale tak było w moim wypadku. Walter jest niemieckim bokserem i mierzy się z polskim więźniem, tytułowym mistrzem na obozowym ringu w Auschwitz. Czy pan specjalnie się przygotowywał do tej roli?
Znaczy, nie wiem do końca, to znaczy specjalnie, to znaczy
chodzi mi o trening bokserski.
A, no to tak, oczywiście, oczywiście. Nawet musieliśmy sobie nadać temu boksowi pewien charakter przed taki właśnie starodawny, przedwojenny, który jest gorszy technicznie niż współczesny, więc nad tym jakby się skupiliśmy, żeby to było w charakterze jakoś tam wierne i tak dalej. No i oczywiście samą choreografię z Piotrkiem ćwiczyliśmy kilka razy, żeby nikomu się nic nie stało. Także pod tym względem tak, ale jakoś bardziej niż do innych to chyba nie. No ja zawsze lubię się przygotowywać, lubię jakby ten moment, kiedy się
wyzwanie
rolę, buduje, kształtuje.
Tam mówi pan po niemiecku, to też nie wiem, czy ten język jest panu bliski, pan się uczył niemieckiego wcześniej, czy ja potrzeba tak, filmu?
Nie, ja się uczyłem niemieckiego u nas w Gdańsku w szkołach jako drugi język, zazwyczaj wszędzie był niemiecki. Też miałem taką sytuację, że chodziłem do 5 ELO, ale w drugim ELO była klasa bilingularna z niemieckim i oni mieli teatr niemiecki, z którym jeździli na wymiany i im brakowało chłopa. A ja w poszukiwaniu, że tak powiem, gdzie mogę się realizować, tam jakimś sumptem, już teraz nie pamiętam przez kogo się dostałem do tego teatru. I tam była pani Kargul, która nas uczyła wymowy i stawiała na to, żebyśmy mówili perfekcyjnie po niemiecku, bo jechaliśmy na przykład do Niemiec ze ślubami panieńskimi po niemiecku, to było bardzo śmieszne.
No to wyzwanie.
Tak, Mädchen Schwierige, pamiętam do dziś. I uczyłem się już wtedy dobrze mówić po niemiecku i ten język jest taki, że no zapomniałem go, nie pamiętam, ale jakbym dostał tekst, to jestem go w stanie dzięki pani Kargul właśnie jakoś powiedzieć tak w miarę w porządku. Pamiętam, że nawet ten chłopak, który pomagał nam, zapytał mnie, czy jestem dwujęzyczny. A no, to był miły komplement.
Na planie mistrza?
Tak, tak, tak. A kompletnie nie jestem i jakby ten język musiałbym bardzo teraz poćwiczyć, żeby być swobodnym.
Walter, chociaż pełni obowiązki kapo w obozie koncentracyjnym, nie jest w odróżnieniu od pozostałych kapo postacią negatywną.
Tak, i tak też chcieliśmy z Maćkiem to budować, żeby to był taki jakiś pomost, no bo ci kapo to też nie zawsze były osoby, które tam jechały z własnej woli, bardzo często nie. No i po prostu tak znaleźliśmy taki pomysł na to, żeby on też próbował sobie ten świat jakoś zbudować wokół siebie najlepiej, jak to jest możliwe wewnątrz tych ram, jakie miał.
Tam zresztą też przebija taki jakby szacunek do Teddy'ego Pietrzykowskiego, do tego tytułowego mistrza. On go pamiętał, prawda?
Tak, tak, tak. No tak. I no myślę, że jeden bokser dla drugiego boksera zawsze ma szacunek, w ogóle sportowiec dla sportowca, nie? Bo to jest jednak no, walka ciągła z własnymi słabościami.
Po mistrzu coraz częściej pojawiał się pan na ekranie, pokazując, że sztuki walki nie są panu obce. Mam na myśli takie filmy jak przede wszystkim Plan lekcji Daniela Markowicza, czy Soul Catcher tegoż reżysera. No i amerykańsko-brytyjskiego fachowca, nie mogę nie wspomnieć, gdzie walczy pan z dyżurnym twardzielem nie tylko brytyjskiego kina, powiedziałbym światowego, Jasonem Stathamem. Pan znał wcześniejsze filmy Stathama?
No pewnie, że tak. To w ogóle ja byłem tak zawstydzony, że kręcę z nim, że nawet nie mam z nim selfie, nie? Bo to taki no, duży idol mój z dzieciństwa, z braćmi, żeśmy oglądali jego filmy wszystkie. Więc zdecydowanie to było no, takie spełnienie chłopięcego marzenia, nie? Żeby sobie zagrać z nim w filmie. No.
A powiedział mu to pan w czasie realizacji?
Nie. Nie mam takiej w sobie takiego hop do przodu podejścia do świata.
A jak się z nim pracowało?
Dobrze, bardzo. On jest bardzo profesjonalny. Był też producentem tego filmu, więc latał cały czas do podglądu, zobaczyć, czy te wszystkie tam walki są, że tak powiem, jakościowo dobre. Nawet mnie pochwalił za reakcję, więc to było miłe. No.
A trenował pan wcześniej sztuki walki, czy też dla potrzeb filmu uczył się pan tej, no można powiedzieć, choreografii pojedynków?
To znaczy, ja trenowałem od 8 do 18 roku życia tu u nas w gdańskim klubie karate.
No to wiele lat.
Tak.
Jaki pas pan ma?
Zielony z brązową belką, tak? Chyba. Chyba tak. Ale w każdym razie, jak się przeniosłem do Warszawy, to zacząłem trenować kickboxing i trochę boks, ale ten kick jakoś tak przez te kopnięcia zawsze był dla mnie ciekawszy trochę może. Chociaż wolę oglądać boks niż kicka chyba.
Ale uprawiać jednak kickboxing.
Tak, tak, tak.
Pracował pan na planach filmowych w Anglii czy w Niemczech? Czy komfort pracy jest podobny jak w Polsce, czy jednak są różnice? Dostrzegł pan takie różnice?
Nie, no są różnice duże. Są duże różnice. To znaczy...
Czym się przejawiają? Czego dotyczy?
Ten socjal za granicą jest bardziej rozbudowany. To znaczy przy filmie ze Stathamem każdy miał swojego kierowcę. No u nas na planach też praktycznie każdy ma swoją przyczepę, ale też jakby jedzenie na planie było no 4-5 razy takie jak w Polsce. Było znacznie więcej asystentów. Mhm. Przede wszystkim no jakby to od tej strony jest komfortowo, że ma się swojego kierowcę, swój samochód, jedzie się samemu, odpoczywasz, możesz włączyć co chcesz, możesz sobie powtarzać tekst, on jest dla ciebie, on ci pomaga i tak dalej. Gdzie u nas na plan zazwyczaj jedzie się zbiorczym busem. I czasem, jak nie daj Boże, ktoś do ciebie mówi o 5 rano, to nie wiadomo, gdzie się schować. I już jesteś zmęczony, jak dojeżdżasz. Potem masz 10-15 minut, żeby zjeść, ale stoisz w kolejce na 30 osób, więc nie zdążysz zjeść, idziesz do make-upu głodny. I potem może ci się uda złapać śniadanie między kostiumem, a jak cię zawołają na scenę.
No to jak rosyjska ruletka brzmi.
No, a tam jest już wszystko od razu przygotowane, podane, bo wiedzą, że nie ma czasu i że jak nie zjesz teraz, to nie zjesz później i tak dalej, więc no i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, no bo tam zjesz u nas w końcu prędzej czy później zawsze jakoś tam się to załatwi, ale największa różnica jest taka, że oni przywożą cię na plan i proszą cię na plan w momencie, jak jesteś potrzebny. To znaczy, jak masz zagrać. I to jest tak gigantyczna oszczędność energii i pomaga zachować tę taką dziecięcą radość i tą taką właśnie...
Świeżość
i tą taką właśnie zabawę, że cały czas byliśmy w takim zabawowym nastroju z tymi aktorami, gdzie u nas po prostu wołają cię wcześniej, stań w światło, przejdź pozycję 16 razy, dobra, to teraz możesz wyjść na chwilę, pójdziesz siku, już cię wołają, dobra, to jednak robimy, ale przestawiliśmy kamerę, to znowu stań w świetle, a znowu przymierzymy coś tego, no tam są ci stand-ini i po prostu robisz próbę, schodzisz na, nie wiem, 20-30 minut, wracasz, jest akcja i grasz. A u nas bardzo drenuje energię to przygotowanie pod scenę, bardzo.
Wróćmy do języka niemieckiego. Regularnie pojawia się pan w niemieckim serialu Kryminalne zagadki Mazur. Ciekawe, bo tam niemieccy aktorzy grają Polaków, a pan dla odmiany gra Niemca, Felixa Wagnera. Co to za postać?
Wie pan co, to jest bardzo dziwna historia. Skończyłem już nie gram w tym serialu, robią teraz kolejny sezon, już w nim
Ale
nie
w
ma.
Kilku odcinkach pan wystąpił.
Tak, tak, to jest bardzo ciekawe. Poszedłem na casting do serialu. I poszedłem na rolę X. No i powiedzieli mi, że tej roli X nie dostałem, ale że dostałem inną rolę. Ja mówię, okej, no tam trzeba pracować, okej, w porządku, nie? To nie wiem, ile to lat temu się castingowałem do tego, 8. I ja miałem być zmarłym mężem, który występuje we wspomnieniach głównej bohaterki. No ale z jakiegoś powodu, potem ona miała coraz więcej tych wspomnień, potem w kolejnym sezonie nagle były gadane wspomnienia, potem się jednak okazało, że on wcale nie umarł, tylko jest gdzieś skitrany. I jakby zaczęli dopisywać jakieś takie rzeczy, no...
Postać ożyła.
Tak, postać ożyła, jakby de facto w pierwszym sezonie miałem chyba z 3 ujęcia czy 5 w kostnicy, gdzie nie żyję i potem z każdego sezonu byłem coraz bardziej żywy. No to tyle mogę panu powiedzieć o tym serialu, tak. No bo więcej nie wiem.
No ale tam gra pan po niemiecku znowu.
Gram po niemiecku, ale tam jestem dubbingowany, to znaczy Niemcy podkładają jakiś niemiecki głos pode mnie. Ale tak, no ruszam się i nadaję ton, tak, bo on później kopiuje to, co ja powiem, tylko dla Niemców nie jest to, no nie brzmi to jak Niemiec, nie?
Najciekawszą jednak rolą serialową jest dla mnie postać Oskara Gwiazdy, członka oddziału specjalnego policji z Idź Przodem Bracie, Macieja Pieprzycy. Główna rola w znakomitym serialu, obfitującym w widowiskowe sceny akcji, ale opowiadającym także o trudnych moralnych wyborach bohaterów. To było chyba ciekawe wyzwanie dla pana.
No to jest największa przygoda, jaka mi się zdarzyła, nie? To znaczy teraz skończyliśmy właśnie drugi sezon, będzie premiera tam na początku przyszłego roku. Już mogę oficjalnie o tym mówić.
Czekam z niecierpliwością.
Tak, teraz za sterami będzie Aleksandra Terpińska jako reżyser. No i no dla mnie to jest największa przygoda, no bo no nie ma takiej nagrody dla aktora jak to, że producent i scenarzysta mówią: hej, tak super grasz, napiszemy dla ciebie serial, i on rzeczywiście powstaje, i on jest ciekawy, i on jest dobry, i on jest wysokobudżetowy, i on jest świetnie przygotowany, i to jest, jeśli chodzi o zaplecze produkcyjne, na które przed chwilą tam gdzieś narzekałem, to jest akurat najlepsza według mnie w Polsce produkcja, która jest najlepiej przygotowana, najbardziej dba o swoich aktorów, ma najbardziej jakieś takie swobodne, rodzinne wartości. Wspaniale się pracuje z Opusem. Tutaj mówię to szczerze, bo nie ma takiej potrzeby, żebym robił im reklamę.
No, oni są docenieni.
Tak, tak, no ale z jakiegoś powodu właśnie, więc rzeczywiście piękne rzeczy mogą spod ich ręki wychodzić. No i tworzymy tam razem ten świat w drugim sezonie na nowo, który jest zupełnie inny, ciekawszy, moim zdaniem jakiś taki pogłębiony bardziej, więc zobaczymy, co widzowie na to powiedzą.
Za tę rolę został pan nagrodzony w plebiscycie wirtualnej Polski Top Seriale. Nagroda chyba cenna, bo to widzowie głosują na laureatów.
Tak, to jest bardzo miłe, jak widzowie rzeczywiście. No, ja słyszę często, nie, jak ludzie podchodzą do mnie, no to jakby z tą rolą najbardziej mnie kojarzą. No więc rzeczywiście, no jeśli widzom się podobało, no to ja to robię właśnie po to, nie? Po to pracuję rok nad rolą, przygotowuję się fizycznie, z Gromem biegamy po kartonach i po salach i po strzelnicach, poligonach. Po to siedzimy godzinami przy stoliku, przepisujemy kwestie, zastanawiamy się, jakich rozwiązań, że tak powiem, inscenizacyjnych użyć, żeby ta scena była jak najlepsza, jak najbardziej wartościowa, ciekawa, żeby się podobało.
No więc i jeżeli
się tak, no jeżeli się podoba, to jest po prostu, no po to żyję.
Od kilkunastu lat związany jest pan z Teatrem Wybrzeże, czołową sceną w Polsce. Teatr jest dla pana odskocznią od kina, czy też kino odskocznią od teatru? A może w ogóle nie jest tak?
Trochę tak jest. To znaczy ja w pewnym momencie troszkę już było dla mnie przesyt pracy teatralnej po prostu, bo rzeczywiście 10 lat pracowaliśmy, no i robiliśmy co najmniej kilka premier w sezonie, od 3 do 5 czasem. I to jest bardzo drenująca praca, a no jest też bardzo trudna, bo nie zawsze jest wymiana, nie? I w pewnym momencie dla mnie to już było, czułem się taki wyssany i wiedziałem, że jeszcze mogę więcej, a tutaj jakoś nie mam przestrzeni na to. I rozmawiałem z dyrektorem, powiedziałem: pan mi da 2 lata i jakoś tam ja se tam podziałam, nie? No i się zgodził na to i teraz mogę to robić właśnie dla przyjemności. To znaczy jak ja przyjeżdżam tutaj zagrać Potop, ja wiem, że bilety schodzą w ciągu 1-2 dni na cały set, i ludzie naprawdę chcą na to przychodzić i chłoną i słuchają i śmieją się z nami i płaczą z nami, no to ja tu przyjeżdżam dla siebie tak najbardziej, nie?
Czyli jest frajda.
Jest ogromna frajda.
Zagrał pan między innymi Roberta w Czyż nie dobija się koni w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, pamiętam tę kreację, a także właśnie Kmicica, o której pan mówi, w brawurowym Potopie Michała Siegoczyńskiego. Długi spektakl, ale człowiek się nie nudzi właściwie przez moment.
No i to jest najwspanialsza recenzja, 3,5 godziny, nie?
Tak. Jak szedłem, to trochę tak się obawiałem tego, pamiętam, że nie mówiłem: on taki długi, o matko, ale nie, były to niesłuszne obawy. Mhm. A która z tych teatralnych kreacji jest dla pana szczególnie cenna? Bo przez te 10, tam właśnie 12 lat...
Tak, zdecydowanie.
Kmicic.
Tak, Kmicic i Wat w Broniewskim, pamiętam ten spektakl. Mhm. No jeszcze kiedyś graliśmy taki spektakl, ale to już tak z osobistych pobudek, graliśmy taki spektakl Faza Delta z Michałem Jarosem, Piotrkiem Hysem i Sylwią Górą, no to uwielbialiśmy to grać, bo no takiej frajdy jak z grania tego to...
Była chemia.
O Jezus. Tam po prostu, no tam między nami naprawdę na tej scenie myśmy mieli no artystycznie wysoki poziom satysfakcji. I bardzo lubiłem grać Broniewskiego, bardzo, i ten Potop. To są takie moje ulubione spektakle. No. Mm-hmm.
A jakie najbliższe plany filmowe i teatralne ma Piotr Witkowski? Wiemy już, że będzie druga seria Idź przodem, bracie.
Tak, tak, będzie drugi sezon Idź przodem, bracie. Będzie film o Wandzie Rutkiewicz w reżyserii Adriana Panka w kinach. Będzie również film, który teraz przygotowujemy i kręcimy, Maj Czerwiec. Uważam, że to będzie fantastyczne kino, jeżeli tylko dosięgniemy naszych wyobrażeń. To może być naprawdę fantastyczne kino. Z Bodo Koksem robię taki film na podstawie książki Jakuba Małeckiego Horyzont. Mm-hmm. O tym samym tytule film będzie. I uważam, że to może być no po prostu petarda.
A teatr?
No na razie teatr musi poczekać, jeśli chodzi o nowe tytuły, ale zawsze staram się zrobić miejsce na Potop i zawsze staram się tak ugadać terminy, żeby móc ten Potop grać, bo no to jest, no dla mnie to jest ważne.
Czekam z zaciekawieniem na te nowe wyzwania aktorskie i bardzo dziękuję za spotkanie.
Dzięki wielkie.
W Magii Kina gościł Piotr Witkowski.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie nie może oczywiście zabraknąć zaproszenia do kina. Diabeł ubiera się u Prady 2 to sequel filmowego przeboju sprzed 20 lat. Ponownie za kamerą stanął reżyser David Frankel, a na ekranie goszczą postaci znane i lubiane przez widzów z Mirandą Priestley, redaktor naczelną topowego magazynu Runway, poświęconego oczywiście modzie. Sequele to nic nowego, szczególnie w Fabryce Snów. Hollywood najlepiej wie, jak odcinać kupony od sprawdzonych produkcji. Czasem jest to bolesne dla widzów, kiedy kontynuacje znacząco odbiegają od poziomu pierwowzoru. Diabeł ubiera się u Prady 2 nie obniża wyraźnie lotów. Na ekranie znów dominują blichtr wielkiego świata mody, drogie kreacje i korporacyjne gierki. Jest jednak zmiana tonacji. O ile w części pierwszej najistotniejsza była kariera Kopciuszka z prowincjonalnego miasteczka w Ohio i cena, jaką musiała płacić Andy za zawodowy sukces w nowojorskim korporacyjnym piekiełku, to w sequelu na plan pierwszy wysuwa się obraz upadku współczesnego dziennikarstwa, w którym poważna tematyka, rzetelność i profesjonalizm przestają mieć znaczenie. Dziennikarstwo staje się częścią show biznesu, w którym nowe technologie, wspierane przez sztuczną inteligencję i social media, wypierają tradycyjne formy. Twórcy filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 stawiają może niezbyt odkrywczą, ale porażającą diagnozę, że czas prasy analogowej mija. Nikt nie chce już kupować papierowych magazynów, a tym bardziej ich czytać. Pewną nadzieję daje naiwne skądinąd zakończenie filmu. Diabeł ubiera się u Prady 2 to obraz, który obejrzała również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Podzielasz opinię inżyniera Mamonia z kultowego rejsu Marka Piwowskiego, że najbardziej lubimy oglądać filmy, które już znamy.
No tak, to też pewnie parafraza jest taka, że najbardziej podobają nam się piosenki, które znamy, tak?
Tak.
No i coś w tym jest, bo ja jak na skrzydłach popędziłam na film Diabeł ubiera się u Prady 2, chociaż miałam takie poczucie, że takie mistrzostwo, jakie osiągnął ten film w pierwszej części, będzie chyba nieuchwytne, ale tak myślę, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znowu spotkać się z tymi samymi aktorami, żeby znowu poczuć, jak to jest, kiedy dostajemy naprawdę świetne kreacje. Meryl Streep 20 lat później fantastycznie sprawdza się w swojej roli. Zresztą wszyscy, i Stanley Tucci, i Anne Hathaway, te wszystkie gwiazdy, które wymieniłeś. A potrzebujemy takich filmów i o tym może świadczyć tydzień otwarcia, bo druga część filmu miała w weekend otwarcia na świecie wpływy szacowane na 233 miliony dolarów i tylko w Ameryce Północnej widzowie zostawili w kinach 77 milionów dolarów.
Ja myślę, że pytanie, w Polsce
tak,
też będzie to przebój.
Będzie to przebój. My chcemy czegoś lekkiego, niegłupiego, coś, co wnosi w nasze życie odrobinę piękna, ale też jest niezbanalizowane, inteligentne i dalej pozostaje kinem gatunkowym. Ja wiem, że ty troszeczkę się tutaj jednak krzywisz na to, co mówię, bo...
Nie wiesz, no ja powiedziałem, że on nie obniża wyraźnie lotów, a z sequelami różnie bywa, jak wiesz. Natomiast słabością tego filmu jest moim zdaniem jednak przewidywalny scenariusz i powierzchowność w rozwijaniu filmowych wątków. To dotyczy również niestety tego dziennikarstwa, o którym wspominałem.
To prawda. Można mieć co do tego zarzuty i myślę sobie, że też no, nie ma tutaj tych błyskotliwych dialogów, które były w pierwszej części. Meryl Streep, która strzela jak wiesz z automatu różnymi mobbingowymi sentencjami. Tutaj ona jest wyraźnie już starszą panią i ja
właśnie
myślę, że to też jest o tym film. To jest taki ukryty przekaz. Zobaczcie, ja już jestem, no niestety, aktorką powoli schodzącą ze sceny.
Ja myślę, że to nie o to chodzi, ale rzeczywiście tak jest, jak mówisz, bo Miranda Priestly, którą zagrała, jak powiedziałaś, świetnie, znakomicie znowu Meryl Streep, pokazuje w tym sequelu bardziej ludzką twarz. Ona nie jest już tylko surową, taką bezwzględną, tyranizującą podwładne redaktor naczelną, ale dlaczego? Bo jej pozycja ulega zachwianiu. Właśnie przez to, że współczesne dziennikarstwo się zmienia. A to wpływa też na zmianę jej punktu widzenia.
No tak, ona jest
do tego zmuszona. Ona jest bardziej ludzka.
Ona nie może już inaczej, tak? Bo po prostu będzie zepchnięta ze sceny, więc dokonuje jakiejś korekty. To jest też dla mnie film o tym, że w naszym życiu, czy w naszym otoczeniu jest coraz mniej piękna. Tak? Zwróć uwagę, jak my się ubieramy, jak my jemy, z czego my jemy. I to jest też zderzenie tych dwóch światów, tego świata...
Glamour,
tego Mediolanu, który tutaj też gra jedną z ról w pewnym momencie, bo jedziemy do świata mody z naszymi bohaterami. Kiedy widzimy piękno, kiedy widzimy też obrazy klasyków, które się pojawiają, no i zderzamy to z rzeczywistością, z pośpiechem, z tym, w jaki sposób my się nosimy, to jest to taka tęsknota za starym, które trochę odchodzi. I być może taki przekaz dla nas, no spróbujmy jednak, tak? To się nigdy nie zestarzeje.
Czyli to stare odchodzi jakby na różnych poziomach. Ja wspomniałem o dziennikarstwie, ty mówisz o sposobie bycia, ubierania się, w ogóle funkcjonowania w rzeczywistości.
Nie wiem, czy się zgodzisz, że to też jest film właśnie o tym, tak? Że taka refleksja, która jest gdzieś snuta i poprzez dialogi, ale też poprzez te stroje, w które ubierają się, czy są ubrani główni bohaterowie. Zresztą na promocję tego filmu, również na stylizację, na stroje wydano bajońskie sumy i to w tym filmie widać. Tutaj nie ma żadnej atrapy. Jakby za to cenię twórców.
Ale zapewniam cię, że to się zwróci, film odniesie kasowy sukces. Jestem o tym przekonany, mimo tych naszych zastrzeżeń. Moich głównie. Tym niemniej myślę, że Diabeł ubiera się u Prady może być dobrą rozrywką w weekendowe popołudnie. I tu się zgodzimy pewnie, prawda?
Tak.
Wszystko wskazuje na to, że odniesie sukces kasowy, także w naszym kraju.
Potrzebujemy takich filmów, one nie są może zbyt skomplikowane, ale czyszczą głowę, mówiąc kolokwialnie. Tak, wychodzisz po takim filmie
lżejszy. Ja byłem też pod wrażeniem, że po 20 latach, aż trudno uwierzyć, panie Anne Hathaway, Emily Blunt, prawie się nie zmieniły.
No tutaj wiesz, duża sztuka make-upistów myślę, bo Meryl Streep, no to już jest pani w mocno zaawansowanym wieku.
Też wygląda świetnie.
I też wygląda świetnie, tak.
Zapraszamy na Diabeł ubiera się u Prady 2.
Zdecydowanie, nie będą to zmarnowane pieniądze ani czas.
Dziękuję ci, Iwona, za spotkanie.
Ja również dziękuję.
A w Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się państwu. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Maciej Bogusławski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.